Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu.
Co jakiś czas wracamy do kwestii budowy domów. Dziś o kosztownych błędach porozmawiajmy. No i właśnie, od czego zacząć, by uniknąć dodatkowych kosztów, gdy chcemy budować dom?
Takich momentów, kiedy możemy zaoszczędzić pieniądze albo wykonać pewne działania, które uchronią nas przed zbędnymi wydatkami, możemy szukać w zasadzie na każdym etapie budowy domu. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o planowaniu, wyborze projektu, adaptacji, czy później jego budowie i wyposażaniu, na każdym etapie takie możliwości mamy i na każdym etapie są rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I po pierwsze, bardzo ważne moim zdaniem jest sprawdzenie wszelkich kwestii formalnych, czyli tego, jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co możemy na swojej działce wybudować, co na ten temat ewentualnie mówią lokalne przepisy, czy właśnie MPZP, czy warunki zabudowy, jeśli zostały wydane warunki zabudowy. To jest jedna rzecz.
No to od razu wejdźmy tutaj, bo może się okazać, że stawiamy sobie wymarzony dom na naszej działce, a nagle się okazuje, że plan zagospodarowania przestrzennego, czy jeśli chodzi o warunki zabudowy, nie dają możliwości wybudowania naszego, akurat naszego wymarzonego domu. No i co wtedy? Trzeba burzyć?
Trudno mi odpowiedzieć na to
dopiero
pytanie.
Strata.
Dlatego zawsze mówię, że należy najpierw sprawdzić warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i taka jest również rola architekta, żeby sprawdził, co możemy postawić, czego nie możemy postawić, no bo taka sytuacja, o której pani redaktor mówi, to już byłaby katastrofa. Warto się z nim skonsultować, warto to sprawdzić, warto przedyskutować na początku. Ale kolejna bardzo ważna rzecz to jest sprawdzenie stanu prawnego działki. Mhm. Czyli jeśli nie należy do nas od kilku pokoleń, jeżeli nie dostaliśmy jej od rodziny, to warto również sprawdzić, jeżeli ją kupujemy, bardzo dokładnie, kto jest jej właścicielem, jakie ewentualne zobowiązania na niej ciążą, czy nie ma przypadkiem wpisanych jakichś hipotek, czy innych służebności, na przykład drogi albo przesyłu, no bo to też jest bardzo istotne. Kolejny punkt to są badania geologiczne. Należy sprawdzić warunki gruntowe, co na danej działce możemy postawić. To jest istotne również na Pomorzu, na przykład na terenie Żuław, gdzie ta woda gruntowa może być płyciutko, trzeba wtedy zastosować specjalne izolacje, trzeba przemyśleć starannie to, jak wykonamy hydroizolację fundamentów, żeby nam potem nie podciekały i żeby nie było z tym problemów.
No to bardzo ja od razu wejdę w słowo tutaj dla naszych słuchaczy, gdzie mogliby sobie obejrzeć, w jaki sposób też wyglądają rozmaite rozwiązania. U nas jadąc w stronę Wyspy Sobieszewskiej, widać domy, które są zbudowane na takich jakby podwyższeniach, jakby na nasypach specjalnych i czasami te nasypy są naprawdę spore. A to wszystko po to, żeby woda się do domu nie dostawała.
To znaczy w warunkach takiej zimy, jaką mamy w tej chwili, te wody gruntowe zamarzają, zmieniają swoją objętość i mogą również uszkodzić fundamenty. Natomiast rzeczywiście może to sprowadzić na nas, powiedzmy, duże niedogodności.
Bardzo duże dodatkowe koszty, już o popękaniach nie mówiąc, mamy jeszcze grzyb na ścianach, wilgoć, więc to jest kolejna sprawa, która wpływa na zdrowie domowników.
Tak, ale to jest również rola architekta, że przy adaptacji czy przy projektowaniu domu architekt musi sprawdzić, jakie są warunki gruntowe, jakie są warunki wodne i właśnie tak jak pani redaktor mówiła, wynieść w górę budynek tak, żeby on nie miał kontaktu z tymi wodami, tak żeby go odsunąć od tych wód gruntowych. No i to jest bardzo ciekawy przykład, który pani podała, właśnie ucieczki od tych wód gruntowych i podnoszenia budynku. Kolejna rzecz to jest przemyślana bryła budynku i przemyślane potrzeby domowników. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać na ten temat ze znajomą zajmującą się projektowaniem wnętrz. I ona zaproponowała takie proste ćwiczenie wszystkim osobom, które chcą sprawdzić, jaki dom jest im rzeczywiście potrzebny, żeby na przykład przez 2 tygodnie notowały, co robią, żeby zapisały sobie starannie, jaki mają rozkład dnia, jak żyją, jak funkcjonują i wtedy z takim spisem, z taką listą bardzo dokładnie można określić, potrzeby, ponieważ widać z tej listy, czego nam brakuje, widać z jakich pomieszczeń rzeczywiście korzystamy, widać czy potrzebujemy dużej kuchni i salonu, bo spędzamy tam dużo czasu, a możemy trochę mniej miejsca na sypialnię przeznaczyć, czy potrzebujemy dużo miejsca na garderobę, na przechowywanie różnych rzeczy, czy gotujemy i potrzebujemy dużej spiżarni, a może zamawiamy jedzenie i ta spiżarnia nie jest nam potrzebna. Takie ćwiczenie bardzo skutecznie pozwala nam oszacować, jakie pomieszczenia potrzebujemy, jaka wielkość domu jest nam również potrzebna. Jest taki złoty środek, to pochodzi z jednej z ustaw, które dotyczyły limitów mieszkaniowych, jeśli dobrze pamiętam. I tam przyjęto, że potrzebne jest 25 metrów kwadratowych domu na każdego mieszkańca plus 25 metrów kwadratowych na część wspólną i komunikację. Co by oznaczało, że dom dla rodziny 2 plus 1 powinien mieć 100 metrów kwadratowych, a dom dla rodziny 2 plus 2 na przykład 125 metrów kwadratowych. I oczywiście nie musimy się tego trzymać, absolutnie. Natomiast to jest moim zdaniem dobry punkt wyjścia. Jeżeli rzeczywiście potrzebujemy więcej, no to nie ma powodu, żeby nie zdecydować się na większy dom. Ale warto zacząć od jakiegoś pułapu, bo teraz proszę zwrócić uwagę na to, że zbyt duży dom z pustymi pomieszczeniami
generuje koszty.
Tak, trzeba ogrzewać. Tak, generuje koszty. To wszystko kosztuje i na etapie budowy, i na etapie eksploatacji. Natomiast zbyt mały dom, jeżeli pójdziemy w drugą stronę, też jest niedobry, bo generuje frustrację domowników, którzy konkurują o przestrzeń w tym ograniczonym wnętrzu, którzy nie mają co zrobić na przykład ze swoimi ubraniami, nartami, odkurzaczami, czy właśnie zapasami przetworów na przykład na kolejne miesiące. Bo o domu też trzeba myśleć w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. To nie jest rzecz na tu i teraz, to jest inwestycja i proces na lata. Więc to jest też bardzo ważne.
A jeśli mówimy o kosztach i chcielibyśmy je ograniczać, warto zrezygnować z piwnicy i balkonu?
Tak, piwnica i balkon to są moim zdaniem rzeczy, które powinno się jako pierwsze rozważyć, czy są nam do czegokolwiek potrzebne. Proszę pamiętać, że piwnica wymaga prac ziemnych i kosztuje prawie tyle samo, co pełnoprawna kondygnacja, natomiast my z niej dużo rzadziej korzystamy. Być może lepiej właśnie zaprojektować większe pomieszczenie gospodarcze z tyłu garażu, czy zdecydować się na garaż dwustanowiskowy i w tym garażu przechowywać różne rzeczy, które trzymalibyśmy normalnie w piwnicy, na przykład rowery, kosiarki. Natomiast balkon, też pamiętam moją rozmowę ze znajomym architektem, który powiedział: panie Wojtku, no jak pan ma piękny taras i ogród, to przecież jak pan sobie zrobi kawę w kuchni na dole, nie będzie pan biegał do góry z tą kawą na balkon, żeby sobie posiedzieć. Otworzy pan drzwi od salonu, wyjdzie i usiądzie na tarasie. I to jest bardzo cenna uwaga. Moim zdaniem takie duże okna balkonowe z ozdobną balustradą doskonale zastępują balkon. Natomiast no, balkon, jeżeli zostanie źle wykonany, działa jak ogromna chłodnica. I teraz jeżeli ten balkon nam na przykład gdzieś zamoknie, jeśli on jest źle zrobiony i nie będzie z niego należycie odpływać woda, no to automatycznie będzie przez tą swoją konstrukcję, przez połączenie z konstrukcją domu, będzie nam wyciągał ciepło z domu. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, którą należy zrobić, czyli po pierwsze wybrać właściwego wykonawcę. Jedną z rzeczy, która może nas najwięcej kosztować, niezależnie od tego, na co się decydujemy, to jest wybór niesprawdzonego wykonawcy. Jeżeli on tę pracę wykona nam nierzetelnie, albo na przykład stwierdzi, że coś mu nie odpowiada i zejdzie z budowy w połowie prac, no to sytuacja jest bardzo trudna i naraża nas na dodatkowe koszty, czy szukania innej ekipy, czy robienia poprawek. To jest jedna rzecz. A druga to jest dopasowanie technologii do projektu, na który zdecydowaliśmy się, i zwracanie uwagi na pewne drobne zmiany w projekcie, które może zaproponować architekt, które pozwolą nam zaoszczędzić koszty.
A proszę jeszcze powiedzieć, bo wiem, że dysponuje już pan mniej więcej szacunkowymi kosztami za ubiegły rok budowy domu. Jak to wyglądało tutaj u nas na Pomorzu?
Tak, otóż według Sekocen Budu, który uchodzi za najbardziej wiarygodne źródło informacji dotyczących kosztów budowy domu, na koniec czwartego kwartału to było 5810 zł netto za metr kwadratowy. Kwartał wcześniej to było 5778 zł, czyli w ciągu trzech miesięcy wzrosło o 32 zł na metrze kwadratowym, co daje wzrost o niecałe 0,6%, 0,57, czyli jak widać głównym czynnikiem kształtującym i mającym wpływ na wzrost kosztów budowy jest inflacja. I tutaj doskonale to widać, ponieważ inflacja zgodnie z oficjalnymi informacjami to jest około 2,5%. I tutaj mamy w ciągu kwartału, czyli 1/4 roku, w przypadku województwa pomorskiego mamy 0,6%. No prawie idealnie 1/4, prawda?
Czyli jeśli ktoś chciał budować w ubiegłym roku dom, to chyba trafił z tą swoją decyzją. Moim i Państwa gościem był dziś Wojciech Rynkowski, ekspert portalu ekstradom.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor, kłaniam się Państwu.